Chciałem dzisiaj mówić na temat Józefa. Zatytułowałem sobie moje kazanie Mądrość Józefa, ale później jak już zrobiłem te slajdy, sobie przygotowałem, to stwierdziłem, że rozszerzyłbym ten tytuł i bym zatytułował dzisiejsze kazanie Mądrość Józefa na trudne czasy. Myślę, że to jest odpowiedni i adekwatny tytuł. Czy ktoś z Was słyszał, że idą trudne czasy? Słyszeliście? Dużo się mówi ostatnio, prawda? W telewizji, w mediach i wszyscy się boją zimy, która nadejdzie, tak? Czy będzie mroźna dzisiaj? Nawet widziałem informację, że wszyscy się już tak kurczowo trzymają prognoz, że może nie będzie taka mroźna, może nie będzie tak źle. Więc no, to sugeruje, że wszyscy wiedzą, że czasy nie idą najlepsze, nie są najlepsze. Podwyżki ciągle słyszymy o podwyżkach, o różnych sytuacjach związanych z trudną sytuacją finansową. Ja między innymi dzisiaj o tym chciałem mówić. Taki trochę może nietypowy temat, bo może nie będzie taki bardzo duchowy, ale będzie bardzo praktyczny, myślę. I dla mnie osobiście, kiedy patrzę na Józefa, to powiem Wam, że Józef jest osobą bardzo praktyczną. Pomimo, że jest też osobą bardzo duchową, bo jest powiedziane, że żył blisko Boga, że słuchał Boga, że wykonywał to, co Bóg mu mówił. Więc piękna postać, która łączy teorię i duchowość z praktyką, tak? Wprowadza ją w życie. Józef, Josifiasz dosłownie, znaczy dosłownie jego imię oby Jahwe dodał albo oby Jahwe pomnożył. Więc to też sugeruje, kim Józef był. I sugeruje jego pozycję trochę też, prawda, tutaj w jego życiu, bo znamy tą historię pewnie dobrze, nawet dzieci na szkółkach znają. Chciałem jej się dzisiaj trochę bardziej przyjrzeć. Historia Józefa generalnie jest opisana, tak jak tutaj widzimy, pomiędzy 37 a 50 rozdziałem pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju. Józef nie żył już tak jak Noe, czy tak jak ci pierwsi ludzie kilkaset lat, ale żył 110 lat. I tak sobie pomyślałem, to był człowiek bardzo podobny do nas. Myślę, że tak sparafrazuję, myślę, że gdyby przyszedł do nas, to byłby takim bratem Józkiem. Siedziałby sobie tutaj między nami, byłby taki sam jak my. A może nawet my przerastamy go, bo mamy Ducha Świętego, który wtedy nie był powszechny, tak? I chciałem to bardzo mocno zaznaczyć, że Józef nie był jakiś wybitnie inny od innych ludzi. To nie jest tak, że on był jakimś ponadnaturalnym człowiekiem. To, że ta historia jest zapisana, to ona pokazuje po prostu jego postawę. I kiedy myślałem trochę właśnie nad postacią Józefa, pokazuję jego postawę i myślę, że pokazuje nam, jak mądrze postępować w czasach, które nie są łatwe. Zgodzicie się ze mną, że Józef nie miał łatwego życia, prawda? Nie miał łatwego życia. I według chronologii biblijnej, tak jak z historii to wynika, życie Józefa było tam, przypadało na okres władzy, tak jak tutaj jest napisane, Senus Reta III. To jest około 1660 roku przed naszą erą. I specjalnie tą cyfrę sobie zapisałem. 3682 lata. No to jest umowna oczywiście, bo tam jest około 1600. Tak mi wyszło. Dużo czy mało? Dużo. Sporo się zmieniło na świecie, prawda? Sporo się zmieniło, zmieniła się sytuacja. Na pewno w wielu, wielu aspektach, tak? Tam nikt nie wsiadał na rower, nie jechał do pracy, czy w samochód, czy w autobus. Nie było bankomatów, nie było banków, nie było pieniędzy powszechnych, chociaż już były monety, ale to mimo wszystko nie było tak upowszechnione jak dzisiaj. Pieniądz nie grał aż takiej roli, jaką dzisiaj gra. I myślę, że warto patrzeć na to w tym kontekście. Że te zasady, słuchajcie, kiedy patrzy się na te zasady, które są opisane właśnie w Księdze Rodzaju, tutaj w pierwszej Księdze Mojżeszowej, one są absolutnie doskonałe i uniwersalne, mimo że minęło tyle lat. Mimo że minęło prawie 3700 lat. Kupa czasu. 3700 lat. Jesteś sobie w stanie wyobrazić, ile to jest 3700 lat? Nasz kraj ma 900, no niecałe 1000, nie, 1000 już teraz, tak? Powyżej 1000, tak, przepraszam. Tak, już powyżej 1000, no ale nawet, to jest prawie 1/4 prawie tego czasu, który minął od czasów życia Józefa. A te prawdy, pomimo całej ludzkości, która zupełnie inaczej funkcjonuje dzisiaj, są cały czas uniwersalne. I chciałbym, żebyśmy w ten sposób patrzyli właśnie na to, co robił Józef, na to, jak żył Józef. No to jakie decyzje podejmował Józef, bo myślę, że jest to odpowiedź i jest to dla nas też wskazówka, jak radzić sobie w trudnych czasach. Jak radzić sobie w trudnych czasach, które być może nadejdą. Być może to, co jest, to jest dopiero początek. Ja nie jestem prorokiem i nie chciałbym być w tej kwestii prorokiem, ale nie wiemy, co będzie. I też ważna rzecz, taka ważna myśl, że Pan Jezus nigdzie nie obiecywał, że będzie zawsze na świecie wspaniale. Tak? Dojdziemy zaraz do tego. Więc warto w tym kontekście na to patrzeć. Ale Józef był człowiekiem, który bardzo ładnie się w tym odnalazł. I zaraz zobaczymy dlaczego. To nie był dla niego problem, że miały nadejść trudne czasy. On nie siedział, on nie płakał, on nie chodził i się nie pytał, co robić. Co robić, pomóżcie, przyjaciele, tak? Bo idą trudne czasy. Bo idzie głód, prawda? Dzisiaj ludzie tak żyją, prawda? Pytają się, jak my mamy spokojnie żyć, skoro takie perspektywy są, jakie są. Skoro prąd ma 10 razy podrożeć, tak? Skoro węgiel kosztuje 4000 za tonę, jak żyć? No, po ludzku rzeczywiście to jest trudne pytanie. Ale powiem wam, że kiedy patrzę na te czasy, w których żył Józef, to wcale nie było dużo lepiej. A wręcz przeciwnie, my żyjemy dzisiaj w bardzo komfortowych czasach, dlatego że ja nie widzę tutaj ludzi, którzy umierają z głodu w naszym kraju. Owszem, na świecie są takie przypadki, ale żyjemy w Polsce, dzięki Bogu, w naszym kraju nie ma powszechnego głodu. A my tutaj czytamy o historii, która mówi o powszechnym głodzie. O tym, że ludzie umierali z głodu. Więc myślę, że w tej perspektywie można zupełnie inaczej patrzeć na historię, którą będziemy czytać. I podzieliłem ją na kilka części. Pierwsza część to będzie Józef u Potyfara. Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową. Dzisiaj nie będę wyświetlał wszystkich wersetów, bo jest ich po prostu za dużo. Tylko główne odnośniki zapisałem, żebyście wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy. Dzisiaj kazania dzielą się... Kazania w ogóle powinny być praktyczne, jak to mój wykładowca mówił w szkole teologicznej, kiedy byłem, że kazania powinny być praktyczne. Myślę, że dzisiaj to będzie... Chciałbym, żeby to było praktyczne kazanie i dla was, i dla mnie, kiedy będziemy się przyglądać Józefowi. Ale powiedział też, że kazania, jak wiemy, dzielą się na kazania tematyczne i na kazania ekspozycyjne. Kazanie tematyczne, kiedy ja lubię zazwyczaj, jak wiecie, kazania tematyczne, kiedy patrzymy na jakiś temat Biblii, albo ekspozycyjne, czyli kazanie ekspozycyjne polega na tym, że czyta się fragment Biblii i się go po prostu wykłada. A dzisiaj przy śniadaniu stwierdziłem, że dzisiaj będzie kazanie półekspozycyjne. Nie wiem, co by powiedział na to ten mój wykładowca, który mnie uczył homiletyki. Ale takie będzie, ponieważ będziemy się trzymać jednego fragmentu, ale nie jestem w stanie wszystkich myśli przytoczyć, które tutaj są, bo nie mamy na to po prostu czasu. Więc będziemy się trzymać generalnie rozdziałów od 39 do 41 i będziemy kilka myśli sobie z nich czytać. Otwórzmy właśnie najpierw 39 rozdział. I czytamy takie słowa. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem tak, że wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. No, ciekawy fragment, prawda? Zobaczcie, czytamy, że wiodło mu się dobrze. Dwie sprzeczne rzeczy. Jak można kupić kogoś, wyobraźcie sobie, kupić niewolnika, któremu się dobrze wiedzie? No, po prostu nie do pomyślenia. Bo pozycja niewolnika była tą najniższą pozycją, prawda? Była tą pozycją, gdzie człowiek praktycznie nic nie miał. Był zależny od swojego właściciela, od swojego pana. Nie miał swojego samochodu, komputera i wielu innych rzeczy, które my dzisiaj używamy, uznajemy za oczywiste. Był po prostu zależny od tego, kto nim rządził. A mimo to jest napisane tutaj, że wiodło mu się dobrze. Wiodło mu się dobrze. I to jest pierwsza myśl, o której tutaj czytamy. Słuchajcie, i właściwie to nie pierwsza. Chciałem zacząć od tego, że w Bożym błogosławieństwie, to co Artur dzisiaj wspominał, że twoja historia, gdzie się urodziłeś, w jakim domu, w jakiej rodzinie, czy w rodzinie patologicznej, czy w rodzinie bardzo bogatej, czy w rodzinie chrześcijańskiej, czy w rodzinie świeckiej, czy w rodzinie katolickiej, czy w rodzinie Świadków Jehowy, nie ma to kompletnie znaczenia. Zobaczcie, tutaj też nie miało to kompletnie znaczenia. To, co później się działo, było zapoczątkowane tym, że Józef był niewolnikiem. Józef był niewolnikiem. Więc punkt startowy nie ma znaczenia tutaj, żebyśmy o tym pamiętali, bo czasami mówimy, a wiecie, wiesz, jak się rozmawia z kimś, ja mam taką historię, taką przeszłość, że po prostu no, moje życie nie może inaczej się potoczyć. To nie jest prawda. Życie z Bogiem nie jest uzależnione od pozycji startowej. Józef jest tego pierwszym takim doskonałym przykładem tutaj w tej naszym dzisiejszym kazaniu. Nie ma znaczenia, gdzie się urodziłeś, czy to była biedna, czy to była bogata rodzina, co tam się działo. Józef był niewolnikiem, ale jest powiedziane Pan, co jest powiedziane? Pan był z nim. To jest ważne, to jest klucz tutaj. Pan był z nim. Czy wierzysz, że cokolwiek robisz, to jest takie moje pytanie tutaj, które chciałem postawić, czy wierzysz, że cokolwiek robisz, Pan jest z tobą w twoim życiu? Czy jesteś o tym absolutnie przekonany? Czy czasami mówisz, dzisiaj to chyba nie. Józef cokolwiek robił, to wiedział, że Pan jest z nim. I to jest początek tego, co się dalej działo. Od tego trzeba zacząć, że Józef był przekonany o tym, że gdziekolwiek był, w jakimkolwiek miejscu się znalazł, Pan był z nim. Nie zapominał tej głównej myśli, która mu towarzyszyła. Pan był z Józefem i jest powiedziane, i wiodło mu się dobrze. Wiodło mu się dobrze. Józef nie narzekał. Nie widzimy tutaj, żeby Józef chodził i narzekał. Wiecie, ja czasami jak patrzę na chrześcijan niektórych, nie mówię o naszym zborze oczywiście, ale czasami się czyta różne komentarze, wiecie, i siłą rzeczy się słucha ludzi, to czasami oni bardziej narzekają niż ludzie w świecie. Bardziej sfrustrowani są, bardziej zniechęceni są z życiem, niż ludzie po prostu, którzy żyją bez Boga. I to jest straszne. To jest po prostu straszne. Józef był człowiekiem, słuchajcie, któremu naprawdę było, po ludzku mówiąc, ciężko. Ja nie wiem, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak to być w jego sytuacji, jak być niewolnikiem, jak być w ogóle sprzedanym za pieniądze. No dzisiaj jest to niemożliwe, dzisiaj jest to przestępstwo, kiedy się sprzedaje ludzi, prawda? Przynajmniej u nas, w naszej szerokości geograficznej. Nie wolno tego robić, tak? On był sprzedany za pieniądze. Samo poczucie już jest okropne, że ktoś po prostu wystawił cenę za ciebie, że ktoś po prostu wycenił cię na jakąś kwotę. No wyobrażasz sobie na przykład, bracie, siostro, jakbyś był wyceniony na 10 tysięcy złotych na przykład? Jak byś się z tym czuł? No ja nie czułbym się komfortowo. A Józef nie widzimy, żeby narzekał z tego powodu. On był szczęśliwy, bo żył z Bogiem, że wiedział, że Pan jest z nim w każdej sytuacji. Wiedział, że Bóg będzie mu błogosławił. To jest następna myśl. Nie wiedział, jak to będzie, nie wiedział, w jaki sposób Bóg to będzie realizował, ale wiedział, że Bóg będzie mu błogosławił. I myślę, że to powinniśmy też wiedzieć i my, że jeżeli chodzimy z Bogiem, to możemy oczekiwać, że Bóg będzie nam błogosławił. Niekoniecznie tak, jak ty sobie wyobrażasz to błogosławieństwo, niekoniecznie tak, jak ty to przekładasz na konkretne pieniądze albo na konkretne, nie wiem, rzeczy majątkowe, ale Słowo Boże mówi, że Bóg chce błogosławić człowiekowi i Józef o tym wiedział. Józef o tym wiedział. I czytamy dalej od 4 wersetu. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Ale wcześniej jeszcze, w 3 wersecie, jest napisane, że Pan jego widział, i to jest klucz, iż Bóg jest z nim i sprawia, że we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. O, to jest ważne tutaj. Ten pan Potyfar, ten jego zarządca, widział, że Bóg jest z nim. Co innego jest, kiedy ty nawet wierzysz w to, że Bóg jest z tobą, a co innego jest, kiedy inni widzą, że Bóg jest z tobą. I chciałbym przełożyć to tak na zastanawiałem się, w jaki sposób to zobrazować. Myślę, że dobrym obrazem jest praca. Taka, nasza fizyczna. Wtedy, tak jak powiedzieliśmy, ludzie nie chodzili do pracy od 8 do 16, więc sytuacja wyglądała inaczej w tych historiach, które tutaj czytamy. Ale myślę, że dzisiaj dobrym obrazem jest praca. Czy twój pracodawca widzi, że Bóg jest z tobą? Zastanawiałeś się nad tym kiedyś? Czy możesz mu nie mówić nawet tego, możesz mu nie głosić w kółko Ewangelii, ale czy on po prostu widzi? Czy on po prostu widzi to, że Bóg jest z tobą? Bo tu jest napisane, że Pan widział to. Ja nie wiem, w jaki sposób on to widział. Ja nie wiem, co konkretnie go przekonywało do tego, ale tu jest napisane, że Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, że we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Więc nie tylko widział, że Bóg jest z nim, ale jeszcze widział, że cokolwiek robi Józef, ma w tym błogosławieństwo Boże. Niezwykłe, prawda? Chciałbyś mieć taką sytuację, chciałbyś być w takiej pozycji, żeby twój szef widział, że cokolwiek robisz, to masz Boże błogosławieństwo. Myślę, że fantastyczna sytuacja. Dla nas, dla wierzących ludzi, przynajmniej taka powinna być. Żeby ludzie widzieli, że mamy Boże błogosławieństwo. Bo o tym mówi Boże Słowo. I tak jak powiedziałem, Józef nie był wyjątkowym człowiekiem. Był takim samym z krwi i kości człowiekiem, jak każdy z nas. Więc czytamy w 4 wersecie, że Józef zdobył życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. No właśnie. Miał do niego zaufanie, krótko mówiąc, tak? Zgadza się? Miał do niego zaufanie. Zobaczył, że to jest człowiek, który jest wierny temu, co mówi, żyje po prostu według tego, co mówi. Wiecie, kiedyś swego czasu były takie ogłoszenia: zatrudnię świadków Jehowy. Można dużo powiedzieć o świadkach Jehowy, o ich nauce czy teologii, ale ludzie, ja nie wiem, czy tak teraz jest, ale sam na własne oczy widziałem w gazecie takie ogłoszenia. I wiem, że ludzie po prostu, widzieli, że wielu świadków Jehowy po prostu żyje porządnie. Nie kradnie, co było powszechne kiedyś w Polsce, teraz niestety też czasami się zdarza. Nie obija się, krótko mówiąc, ale robi to, co do nich należy. Taką mieli opinię. Nie mówię, że wszyscy, na pewno nie 100%, ale wielu taką miało opinię. I wiecie, i myślę, że to może nie jest doskonały przykład, ale to powinna być też nasza opinia, jako pracowników. Czy jeżeli jesteś pracodawcą, jako pracodawcy wobec swoich pracowników, tak? Że jesteś porządnym człowiekiem po prostu. Że ludzie widzą, że jesteś porządnym człowiekiem, bo do nich może nie docierać jakaś prawda teologiczna, prawda, której nie rozumieją, bo nie mają mocy Ducha Świętego, żeby pewne rzeczy zrozumieć, ale to, że jesteś porządnym człowiekiem, do nich dociera. To, że nie kradniesz, to, że dobrze wykonujesz swoją pracę, którą ci powierzają, albo to, że jesteś dobrym pracodawcą, że nie jesteś jakimś tyranem, prawda, to widzą i obserwują cię. I tutaj ten Potyfar też obserwował Józefa i zobaczył, że Józef po prostu jest porządnym człowiekiem, że żyje według tego, co mówi. Że ten Bóg, który dla niego jest ważny, on się też przekłada na praktykę. On nie jest tylko teorią, bo dla wielu ludzi Bóg jest tylko teorią, wiecie. Ja słyszałem o takich historiach, wiecie, kiedyś pewien kolega mi na studiach mówił, że najgorszą rzeczą to jest zatrudnić człowieka wierzącego. On zamiast pracować, tą Biblię w kółko czyta. Naprawdę autentyczna historia. Może trochę przesadzona, bo mam nadzieję, że takie przypadki nie zawsze się trafiają. Ale wiecie, życie duchowe nie polega na tym, żeby być tylko duchowym. Życie duchowe też polega na tym, żeby w praktyce żyć tym życiem duchowym, prawda? Żeby umieć to rozgraniczyć, tak? I umieć być dobrym świadectwem też przed innymi ludźmi. I myślę, że Józef był tutaj dobrym przykładem i dlatego dobrze jest na niego patrzeć. Zdobył jego życzliwość i służył mu. I dalej czytamy. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swojego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Wow, niesamowite. Nie tylko Józef już miał błogosławieństwo, ale i ten Pan miał błogosławieństwo już. I wcale nie czytamy, że on się nawrócił. Ja nie czytam tutaj, nie, może się nawrócił, ale ja tego nie czytam tutaj. Przez to, że Józef był dobrym świadectwem, że żył zgodnie z Bożymi zasadami, że kochał Boga, że słuchał Boga, błogosławieństwo nie tylko było na nim spoczęło, ale przelało się też na tego jego zarządcę. Zobaczcie dla nas, jaka to jest lekcja. Jeżeli żyjesz porządnie, jeżeli żyjesz według zasad, które wyznajesz, to błogosławieństwo, którym Bóg ci daje, może się też przelać na innych ludzi, którzy żyją z tobą. Może się też przelać na twojego przełożonego, na twojego szefa w pracy, na twoich kolegów w pracy. Tak? Zgadzacie się ze mną? Bo Bóg jest Bogiem wiernym. I myślę, że jeżeli pokazuje jakieś swoje zasady tutaj, to one po to są zapisane, żebyśmy się z nich uczyli. Więc powierzył całe swoje mienie Józefowi, a o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. Niesamowite, prawda? Mieć takie zaufanie do kogoś, mieć takie zaufanie do swojego pracownika, czy niewolnika tutaj, ale w naszej nomenklaturze pracownika, żeby o nic się nie martwić. Wiecie, to jest, dobrą rzeczą jest taki przykład, ja już trzeci rok pracuję zdalnie. Nie mówię, że zawsze jestem najlepszym pracownikiem, sam wobec siebie często krytyczne spojrzenie, ale nasz dyrektor, kiedy mówił do nas, prawda, przez online, powiedział, że chciałby, żeby pracownicy byli na tyle odpowiedzialni, żeby nie trzeba było ich cały czas pilnować. I bardzo mi się podobało właśnie to, co powiedział, tak? Że oczekuję tego od pracowników, że nie trzeba ich będzie w kółko dozorować, że oni sami będą odpowiedzialni za swoją pracę, że nie będą się musieli w kółko pytać, tylko będą umieli sobie radzić z tą pracą i będą czuć odpowiedzialność za tą pracę. Więc myślę, że nic się nie zmieniło w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o zasady. To samo pracodawcy oczekują od pracownika, czego oczekiwał Potyfar od Józefa w tym przypadku, tak? Zgodzicie się ze mną? To jest dokładnie to samo. Chciał go obdarzyć zaufaniem. I obdarzył go zaufaniem, dlatego że zobaczył, że warto go obdarzyć zaufaniem. Czy twój pracodawca obdarza cię zaufaniem? To jest pytanie, które myślę warto sobie zadać. Jeżeli żyjemy z Bogiem, jeżeli wyznajemy rzeczywiście Boże zasady, Boże wartości, to czy twój pracodawca, albo czy osoba, która, z którą współpracujesz, czy jakkolwiek, z którym masz kontakt na co dzień, obdarza cię zaufaniem? Czy może ci zaufać? Czy może ci powierzyć coś i być pewna, że ty nie zawalisz w kółko kolejny raz, prawda? Ja nie mówię tutaj, że ktoś jest doskonały, żeście mnie dobrze zrozumieli, ale chodzi o to, że nie kręcisz, nie kombinujesz, tak, cały czas, jak tutaj zrobić, żeby się nie napracować, albo jak tutaj zrobić, żeby tylko swoją korzyść na tym uzyskać, nie? To nie są chrześcijańskie zasady, zgodzicie się chyba ze mną. Więc pracodawca czy przełożony oczekuje tego od swojego pracownika, tak? I to jest dobry test. Dobry test, czy to, co mówisz, czy w to, w co wierzysz, rzeczywiście tak żyjesz. Czy twój pracodawca jest w stanie ci całkowicie ufać w tym, co robisz, kiedy ci powierza swoją jakąś odpowiedzialność? Okej. Okay. Pójdźmy dalej. Od tego czasu, piąty werset, od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi, o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był, no i tu się zaczyna, i Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. No właśnie, wiecie, że diabłu się bardzo nie podoba, jak się wszystko układa z Bogiem. Nie wiem, czy ktoś zauważył w swoim życiu to. Jeżeli twoje relacje z Bogiem są bardzo dobrze uporządkowane, jeżeli żyjesz blisko Boga, jeżeli ludzie widzą, że żyjesz blisko Boga, to diabeł się strasznie wkurza. Bardzo go to denerwuje i zawsze znajdzie sposób, żeby cię sprowadzić na dno. Pytanie, co z tym zrobisz, tak? Słowo Boże mówi w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, w 8 wersecie: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo, co? Kogo pożreć. Kogo pożreć? Diabeł nie jest zainteresowany tym, żeby ci się dobrze układało z Bogiem. Diabeł nie jest zainteresowany, kiedy ludzie widzą, że ci się dobrze układa z Bogiem. Diabeł nie jest zainteresowany, kiedy masz dobrą opinię wśród ludzi. Diabeł jest zainteresowany, żebyś miał złą opinię wśród ludzi. Żeby ci pokazać, że ty nie jesteś wart tego, co wyznajesz, że jesteś zerem tak naprawdę. To jest jego strategia. I zobaczcie, tutaj zastosował strategię, która była adekwatna do sytuacji według niego. Jest powiedziane, że co o Józefie w szóstym wersecie. Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Młody facet z kaloryferem na brzuchu pewnie, tak jak to się dzisiaj mówi, na pewno podobał się kobietom, tak? Więc diabeł wiedział, że można wykorzystać ten atut, a wiedział też, znał naturę człowieka i naturę mężczyzny, że to jest jedno z łatwiejszych sposobów na faceta, żeby go sprowadzić na dno. Zgodzicie się ze mną, mężczyźni, że tak jest? No, jeżeli jesteście uczciwi, to wiecie dobrze, tak? Że tak jest. Że diabeł bardzo często się chwyta tej metody, tak? Bardzo często się chwyta, bo wie, że to jest dla wielu facetów jest to bardzo słaby punkt. I, no ale trafił trochę inaczej tutaj, tak? Trafił na przypadek, który może się nie spodziewał. Myślał, że się to rozwinie inaczej. Diabeł nie zna przyszłości, tak jak Bóg zna przyszłość, diabeł nie zna przyszłości. Więc stosuje swoje triki. Myślę, że triki się nie zmieniły od tych prawie 4000 lat dzisiaj, więc to też jest dla nas mężczyzn tutaj, ale dla kobiet też, bo kobiety atakują innymi sposobami, tak? Dobra lekcja. I czytamy dalej. Może nie będę całej tej historii czytał, bo znamy tą historię, co się działo, ale przeczytam siódmy werset tylko. Po tych wydarzeniach żona pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Słuchajcie, kobieta chodzi za facetem, za młodym facetem. Ja podejrzewam, że ta żona Potyfara brzydka nie była. No bo to był dobrze ustawiony, powiedzmy, człowiek w tamtych czasach, tak? No myślę, że sobie dobrą, ładną żonę wybrał. I wiecie, i ta żona chodzi w kółko za tym Józefem i w kółko go nęka, że tak powiem. Dzisiaj to się mobbing? Nie mobbing. Dzisiaj to molestowanie się nazywa, tak? To już dalej jest, tak? Że po prostu go zachęca słownie do grzechu, tak? Chodzi za nim i jest napisane, codziennie to robi. To nie było jednorazowe, słuchajcie, to się działo codziennie. I była zdecydowana, tak? Była zdecydowana zrobić to, co ma zrobić. I musiała nie tylko być zdziwiona zachowaniem Józefa, ale i zdenerwowana mocno, jeżeli posunęła się do fałszywego oskarżenia. Nie osiągnęła tego, co sobie zaplanowała, tak? Ja nie mówię, że ona miała jakiś ukryty jeszcze cel w tym wszystkim. Myślę, że po prostu ten Józef jej się spodobał. Potyfar już może nie był najmłodszy, a ten Józef się trafił taki elegancki tutaj młody człowiek, tak? Więc no, myślę, że po prostu jej się fizycznie spodobał. Więc zaplanowała sobie romans, krótko mówiąc, z nim. Ale jej nie wyszedł. No bo co Józef zrobił? No nie poddał się, tak? Czytamy, że mimo, że ona codziennie za nim chodziła, on był twardy w swoich zasadach. I to jest też dla nas lekcja. Słuchaj, zawsze w twoim życiu, kiedy będziesz żył z Bogiem, zawsze diabeł postawi takich ludzi i użyje takich sposobów, żeby cię sprowadzić na dno właśnie. Żeby cię sprowadzić na dno. I pytanie, jak jesteś blisko Boga, tak? Myślę, że Józef był blisko Boga i dlatego oparł się tej kobiecie. Bo sam z siebie myślę, że niewiele by mógł zrobić. Ale był blisko Boga, myślę, że miał dobrą relację z Bogiem, tak jak czytamy dalej, musiał mieć bardzo dobrą relację nawet z Bogiem, tak? I nie oparł się temu, co ta kobieta tutaj sobie uknęła. To zobaczcie dalej. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku i uciekł na dwór, zawołała domowników swoich i rzekła do nich: patrzcie, sprowadził, od 13 werset czytam, patrzcie, sprowadził nam męża Hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz zaczęłam głośno krzyczeć. I gdy usłyszał, że głośno krzyczałam i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie, uciekł i wyszedł na dwór. No właśnie, tutaj już sobie uknęła cały spisek, tak? Nie udało jej się, to trzeba po prostu coś z tym zrobić. Trzeba się zemścić, prawda? Jeżeli plan nie wyszedł. I nie zdziw się, kiedy wokół ciebie będą się działy takie sytuacje od innych ludzi. Kiedy ludzie widzą, że ci się powodzi, nie mówię o finansowym powodzeniu, tylko widzą błogosławieństwo Boże w twoim życiu, to znajdą się zawsze ludzie, którzy będą chcieli ci dowalić. Z różnych powodów. Że mają jakiś ukryty cel w tym, że są sfrustrowani na przykład, że oni tak nie mają. Że są sfrustrowani, że jesteś szczęśliwy. Wiecie, że ludzie mogą być zazdrośni o to, że ktoś jest szczęśliwy? Naprawdę. Ja spotkałem takich ludzi, którzy po prostu denerwuje ich to, że człowiek po prostu jest radosny, że jest szczęśliwy. Że jest zadowolony ze swojego życia. Że jest zadowolony, że żyje z Bogiem, jest zadowolony, że Bóg mu błogosławi. I ludzi to denerwuje. Mimo tego, że oni nie chcą tak żyć. Oni nie uważają, że nie potrzebują Boga, ale ich denerwuje twoje błogosławieństwo. I nie oczekuj, że zawsze będzie tak, że takich ludzi nie będzie wokół ciebie. Myślę, że zawsze się znajdą. Jeżeli będziesz blisko Boga, to diabeł zrobi wszystko, żeby zastosować swoje metody, swoje sposoby. I tak było w tej sytuacji. Ale widzimy, że Józef się nie dał, krótko mówiąc, tak? Że Bóg był z nim i myślę, że Bóg też nie pozwolił na tą sytuację, żeby taka sytuacja miała miejsce, bo no, za to by był od razu, prawda, ścięty, tak, czy tam powieszony, kara śmierci była za cudzołóstwo. Także to by historia skończyła się natychmiast, nie miałaby dalszego ciągu, który będziemy zaraz czytać, prawda? A dalszy ciąg też jest bardzo ciekawy. I czytamy dalej, od 20 wersetu. Następnie Pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich, i tam był w więzieniu. No i co? Spada jeszcze niżej, można powiedzieć. Nie dość, że był niewolnikiem, to teraz jeszcze spada do więzienia. No, już niżej się nie da chyba, tak? Niewolnik w więzieniu chyba nie ma niższej pozycji niż Józef, tak? Ale co czytamy dalej tutaj? Ale Pan był z Józefem. Mimo tej sytuacji, która się wydarzyła, kolejnej, po ludzku mówiąc, tragedii, czytamy, że Pan był z Józefem. Naszym językiem mówiąc, dopuścił do tego, prawda? To, że dopuścił do tego, to nie znaczy, że nie błogosławił Józefowi. Te dwie rzeczy się nie wykluczają, zobaczcie. My czasami mamy takie poczucie, że jak coś się wali, to znaczy, że Bóg traci kontrolę nad naszym życiem i przestaje nam błogosławić. Nie wiem, myśleliście kiedyś o tym? Czasami tak jest. Że jeżeli widzimy, że no tutaj jakaś tragedia, tu coś się dzieje, to mówimy, nie, no to Bóg przestał po prostu mi błogosławić w moim życiu. Ale Józef, myślę, ani przez chwilę tak nie pomyślał. Bo jest powiedziane, że Pan był z Józefem i sprawił dalej, że zjednał sobie przychylność i zapełnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo, działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Przypomina wam coś ten werset? Parę wersetów wcześniej, o które czytaliśmy? Dokładnie ta sama historia się powtórzyła, zobaczcie. Znowu trafia na przełożonego, który kiedy patrzy na niego, zaczyna darzyć go zaufaniem. Zaczyna powierzać mu rzeczy, które przekraczają wręcz jego kompetencje w tym przypadku. Zobaczcie, jest napisane, że powierza Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami. Trafia facet do więzienia niewolnik, a nadzorca jego powierza mu nadzór nad tymi więźniami, którzy tam są. No niesamowite po ludzku mówiąc. Ale to się dokładnie powtarza to, co było z Potyfarem. On widzi, że to nie jest jakiś tam człowiek po prostu, tylko widzi, że to jest człowiek wyjątkowy jakiś, prawda? Może nie wyjątkowy, tak jak powiedzieliśmy, w sensie wyjątkowości człowieka, ale wyjątkowy, bo w wyjątkowy sposób żyje. Bo to, w co wierzy, to wprowadza w życie, to wprowadza w czyn. I przełożony więzienia znowu nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił, słuchajcie. No niesamowite. Zobaczcie, Potyfar, tego tutaj nie pokażę na slajdach, może szkoda, bo to jest ładne zestawienie. Potyfar, czytamy w tym fragmencie o Potyfarze. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. Przełożony więzienia. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. No, identyczne, prawda? Identyczna historia. Czyli zobacz, że położenie człowieka, położenie twoje, to w jakim miejscu jesteś, nie ma znaczenia wobec tych zasad, o których mówimy. Te zasady są uniwersalne. Czy się znajdziesz w takiej sytuacji, czy się znajdziesz w takiej pracy, czy się znajdziesz w takich okolicznościach, te zasady są zawsze takie same. To słowo przynajmniej to pokazuje. Nie ma znaczenia, czy to było więzienie, nie ma znaczenia, czy to był dom Potyfara. Ale jeżeli Józef żył według zasad, które wierzył, jeżeli żył, można powiedzieć, w naszej nomenklaturze, żył według zasad Bożego Słowa dzisiaj, żył zgodnie z Bożym Słowem, chodził z Bogiem, ufał Bogu, słuchał Boga, to działało. Po prostu. Nie miało prawa nie działać. Działało. I ludzie to widzieli. I zobaczył to Potyfar, i zobaczył to przełożony tego więzienia, który tam nim nadzorował. No dobrze, i czytamy dalej. Po tych wypadkach zdarzyło się, że pod czaszy króla egipskiego i piekarz zawinił przeciwko panu swemu królowi egipskiemu. Faraon rozgniewawszy się, to już 40 rozdział jesteśmy, Faraon rozgniewawszy się na obu dworzan swoich, na przełożonego podczaszych i na przełożonego piekarzy, oddał ich pod straż w domu dowódcy straży przybocznej, tam, gdzie Józef był więźniem. No właśnie, nie będę czytał tutaj, nie będę się skupiał na historii tego snu, który on powiedział tym dwóm mężczyznom, bo to nie o tym chciałem dzisiaj mówić, ale tylko chciałem zwrócić uwagę, że to nie byli kryształowi ludzie. Zgodzicie się ze mną? Oni wylądowali w więzieniu nie tak jak Józef, który był oskarżony, nieprawdziwie oskarżony, ale oni po prostu przeskrobali coś. Czytamy, że zdarzyło się, że podczaszy i piekarz zawinił przeciwko panu swemu. No krótko mówiąc, musieli coś nabroić, że wylądowali po prostu w więzieniu. Więc to nie byli ludzie kryształowi, to nie byli ludzie jacyś duchowi. No, nie wiemy, jacy to byli ludzie, ale na pewno nie byli kryształowi, skoro wylądowali w więzieniu za jakieś swoje zachowanie. I czytamy dalej. Podczaszy i piekarz króla egipskiego mieli obaj jednej i tej samej nocy sen, a sen każdego z nich co innego oznaczał. A gdy przyszedł do nich Józef rano, spostrzegł, że byli zmartwieni. Zapytał więc dworzan faraona, którzy byli z nim w więzieniu, w domu jego pana, mówiąc: dlaczego to macie dziś twarze ponure? Odpowiedzieli mu: mieliśmy sen, a nie ma nikogo, kto by nam go wyłożył. Rzekł do nich Józef: czy nie do Boga należy wykład? Opowiedzcie mi je. No właśnie. Jesteście w stanie wyobrazić sobie w swoim życiu taką sytuację. Przychodzi do was ktoś niewierzący, albo dwóch ludzi niewierzących, i mówi: słuchaj, miałem sen. Wiem, że jesteś chrześcijaninem. Czy możesz mi powiedzieć, co Bóg może mówić przez ten sen? Niezwykłe, co? No niezwykłe. No, ja bym się bardzo zdziwił, jakby ktoś do mnie przyszedł z taką prośbą, ale to świadczy też o tym, że oni też widzieli, że Józef może im ten sen wytłumaczyć. Józef też zobaczył, że oni mają problem z tym, prawda? Powiedział: no, dlaczego jesteście zmartwieni? Coś was gryzie? Był zainteresowany nimi, no i oni właśnie opowiadają: mieliśmy sen właśnie. No i później dzieje się ta cała historia, która się dzieje, tak, tego piekarza wieszają. Ten drugi człowiek, czytamy, przechodzimy dalej właśnie do 21 wersetu 40 rozdziału, czytamy: przełożonego podczaszych przywrócił do jego godności podczaszego, także znów podawał puchar do rąk faraona, a przełożonego piekarzy kazał powiesić zgodnie z wykładem snów przez Józefa. I uwaga, tu jest ważny tekst. Lecz przełożony podczaszych nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał o nim. Zobaczcie, to jest też częsta rzecz spotykana w naszym życiu niestety, że ludzie zapominają dobre rzeczy, które im, że tak powiem, wyrządzamy. Te dobre rzeczy. Złe pamiętają bardzo długo. Złe ci potrafią wyciągnąć po 20 latach, ale dobre potrafią za tydzień już zapomnieć. I my się często dziwimy, dlaczego tak jest. No taki byłem dobry dla tego człowieka, po ludzku, więc okazałem mu tyle miłości. On po tygodniu, wiecie, premii mi szef nie dał, prawda, chociaż widział, że tyle pracowałem. Mamy taką frustrację, po ludzku mówiąc, ale Słowo Boże mówi, że tak jest. Ludzie zapominają szybko nam dobre rzeczy. i będą szybko zapominać, bo taka jest po prostu natura człowieka, że pamięta to, co złe, a szybko zapomina to, co dobre. I Podczaszek tutaj dokładnie tak samo się zachował. Przełożony Podczaszek nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał po prostu o nim. To nie była rzecz, która go specjalnie jakoś tam interesowała, drążyła jego myśli, więc zapomniał o nim. No ale idziemy dalej. Przechodzimy do rozdziału 41. Po upływie 2 lat, chciałem zwrócić uwagę, po upływie 2 lat zastanawiałem się, co się działo z Józefem przez te 2 lata. Nie czytamy nigdzie, żeby z tego więzienia wyszedł. Przynajmniej ja nie znalazłem takiej informacji, chyba że jest taka informacja gdzieś, która mi umknęła, ale ja nie czytam takiej informacji, że on przez te 2 lata żył sobie, wiecie, w jakichś super warunkach. Myślę, że on dalej siedział w tym więzieniu, pomimo tego, że przyczynił się, prawda, do tego, że ten Podczaszek, prawda, z powrotem wrócił na swoją pozycję. To minęły 2 lata. 2 lata kupa czasu. Wiecie, 2 lata to jest przed pandemią, były 2 lata. No to wiecie, że to jest kawał czasu. Tyle przesiedział w więzieniu, tak? Za niewinność. No i w pewnym momencie dzieją się następne historie. Minęło 2 lata. Pierwszego wersetu, może przeczytam, 41 rozdział. Po upływie 2 lat śniło się faraonowi, że stoi nad Nilem. A oto z Nilu wyszło 7 krów pięknych i tłustych. I pasło się na pastwisku. Potem wyszło za nimi z Nilu 7 innych krów, szpetnych i chudych, i stanęło obok tamtych krów nad brzegiem Nilu. I pożarły owe krowy szpetne i chude 7 krów pięknych i tłustych. Wtedy faraon się obudził. A gdy zasnął, miał znowu sen, oto 7 kłosów pełnych, pięknych, wyrastało z jednej łodygi, a potem wyrastało z nimi 7 kłosów pustych i wysuszonych przez wiatr wschodni. A te puste kłosy pożarły 7 kłosów grubych i pełnych. Wtedy faraon się obudził, a był to tylko sen. Rano zaniepokojony w duchu kazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich i wszystkich mędrców i opowiedział im faraon swoje sny. Nie było jednak nikogo, kto by mógł je wyłożyć faraonowi. Może tutaj się zatrzymam. Przychodzą, o dzisiaj na przykład, pan Jackowski na przykład przychodzi, tak? Prawda? Wizjoner do takiego władcy i on się go pyta, słuchaj, co to może znaczyć, ty wróżysz przyszłość, prawda? Przekładam to na dzisiejsze realia. Ale nawet on nie jest w stanie mu powiedzieć, co to oznacza, co ten sen może oznaczać, tak? Więc no, faraon ma problem, co z tym zrobić, tak? Ktoś mi to musi wyłożyć i zobaczcie, co się dzieje, co czytamy tutaj dalej. I opowiedział im faraon swoje sny. Nie było jednak nikogo, kto by mógł je wyłożyć faraonowi. Wtedy odezwał się przełożony Podczaszek do faraona i rzekł: przypominają mi się dziś grzechy moje. Gdy faraon rozgniewał się raz na sługi swoje, wtrącił mnie do więzienia w domu dowódcy straży przybocznej, mnie i przełożonego piekarzy. Obaj mieliśmy jednej i tej samej nocy sen, jak on, a każdy sen co innego oznaczał. Dobrze, i nie będę ciągnął tego tematu. Tutaj jest ten wykład Józefa o snach, prawda, i o tych konsekwencjach, które się wydarzyły. Ale zobaczcie, w tym momencie Podczaszek sobie przypomniał Józefa. W tym momencie sobie przypomniał. Więc to nie jest do końca tak, że to, co robimy i to, co mówimy, to umyka zupełnie, tak? Ludzie często zapominają, owszem, ale w pewnym momencie życia potrafią sobie przypomnieć, co się wydarzyło. I to jest też taka dla nas dobra zachęta, myślę, dla każdego z nas, że to, co mówisz ludziom, możesz nie widzieć na efektu na początku, możesz w ogóle nie widzieć efektu przez długi czas, minęło 2 lata, kawał czasu, ale po jakimś czasie są takie okoliczności, Bóg dopuszcza takie okoliczności, albo tak układa losy ludzi, że nagle ci ludzie sobie przypominają pewne rzeczy, przypominają sobie pewne kontakty być może z człowiekiem wierzącym, który im coś powiedział, który im coś doradził, który im pokazał pewne rzeczy, tak? Więc jest to możliwe, nawet nie tylko możliwe, ale pewne na przykładzie tej historii, że Bóg często się posługuje w ten sposób, prawda? I jest to dla nas bardzo dobra zachęta, że nagle sobie Podczaszek przypomniał o Józefie. Nagle sobie przypomniał i zobaczcie, co się dzieje dalej. Podczaszek przypomniał, a był tam z nami młody Hebrajczyk, sługa dowódcy straży przybocznej, któremu opowiedzieliśmy to i wyłożył nam sny nasze. Każdemu wyłożył zgodnie z jego snem i stało się tak, jak nam wyłożył. Mnie przywrócono do urzędu mojego, a jego powieszono. Przypomniał sobie, że to, co Józef mu mówił, to, co Józef mu powiedział, rzeczywiście się wykonało. I wiecie, to jest to, o czym mówimy tutaj, to, o czym Artur też się wspominał, że mamy zawsze pamiętać, tak, że żyjemy w czasie Kościoła rzeczywiście i żeby do znudzenia ludziom możemy opowiadać, tak, o tym. Do znudzenia możemy opowiadać o różnych rzeczach, które głosimy i myślę, że Bóg, postawi na jest to bardzo, bardzo możliwe. Nie wiemy, jak Bóg się postąpi zawsze, tak? Bo Bóg jest Bogiem, ale może dopuścić sytuację, kiedy oni sobie przypomną nasze słowa. Kiedy oni sobie przypomną, że rzeczywiście mówiliśmy o czymś, co w ich życiu się wydarzyło. Kiedy mówimy, że konsekwencją grzechu są problemy, tak? To może czasami ktoś zrozumie, prawda? Kiedy mówimy, że Bóg jest rzeczywiście łaskawy, że jest miłosierny, że daje życie w obfitości, tak jak w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 10 wersecie jest napisane, to ludzie być może zobaczą, że kiedy rzeczywiście wydarzy się w ich życiu jakiś cud, że kiedy rzeczywiście Bóg sprawi jakiś cud, to przypomni im się, że ktoś im o tym już mówił, że gdzieś to słyszeli, że gdzieś to ktoś powtarzał, prawda? I tak było i tutaj. Ten podczaszy nagle się zorientował, był taki gość w więzieniu, który przepowiedział przyszłość i ona się sprawdziła. Który przepowiedział, co się wydarzy, prawda, na podstawie tych snów. Powiedział, co te sny znaczą, tak? Powiedział, że ma wiarę w Boga, że rzeczywiście Bóg mu to pokazuje i rzeczywiście tak się stało. Więc Józef przychodzi do Faraona, czytamy. I co czytamy dalej? Wtedy rzekł Józef do Faraona, sny Faraona oznaczają jedno i to samo. Bóg oznajmia w nich Faraonowi, co zamierza uczynić. I dalej przeskoczę, bo rzeczywiście nie mam aż tyle czasu, żeby wszystkie wersety czytać. Do 29 teraz wersetu przejdę. Nadejdzie teraz 7 lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej, a po nich nadejdzie 7 lat głodu i zapomną, że była wielka obfitość w ziemi egipskiej i głód wyniszczy ziemię, tak że nikt nie będzie pamiętał o obfitości w kraju z powodu tego głodu, który nastąpi, gdyż będzie on bardzo ciężki. I to jest ta rzecz, ta druga myśl, do której chciałem przejść tutaj tak płynnie. Było oczywiście kilka pobocznych myśli, ale to jest ważna rzecz. A propos właśnie, jak powiedzieliśmy, Bożej mądrości Józefa na trudne czasy. Bóg nigdzie nie obiecuje, że stopy procentowe będą na poziomie 0% zawsze, tak czy nie? Bóg nigdzie nie obiecuje, że inflacja będzie zawsze na poziomie 5%. Ja nie widziałem takich obietnic. Józef też nie widział takich obietnic. Ale to, co Józef zrobił, gdzie ludzie oczekują od Boga, że zawsze ich życie będzie piękne i wspaniałe. Tak? Zgadza się ze mną. Mamy takie ludzkie oczekiwania, że jeżeli się przyzwyczailiśmy, że przez 45 lat był pokój na świecie, to jeżeli teraz jest wojna, to czujemy, że coś jest nie tak. Tak? Jeżeli teraz ceny prądu idą 10 razy do góry, mogą skoczyć, to czujemy, że coś jest nie tak i się modlimy o to, żeby Bóg zmienił tą rzeczywistość. Ale zobaczcie, to jest ciekawa myśl tutaj, ja o tym ostatnio też tak dużo myślałem. Józef nie modlił się o zmianę rzeczywistości. Józef nie modlił się o to, żeby było błogosławieństwo dla Egiptu. Ktoś może powiedzieć, dlaczego? No przecież powinien pójść na kolana i się modlić, Panie, odsuń te 7 lat głodu. Zgodzicie się ze mną? To by było zgodne z tym, że Bóg chce błogosławić. Ale Bóg dopuścił inny plan, inny scenariusz. Józef nie miał z tym problemu, żeby w tym scenariuszu się odnaleźć. On nie poszedł na kolana i mówił, Panie, odsuń od Egiptu teraz głód. Panie, daj błogosławieństwo Egiptowi. On zrobił coś zupełnie innego. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Józef po prostu w ogóle nie zakładał nawet takiego scenariusza tutaj. 41-33, rozdział 41, werset 33. Niech więc Faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego, niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech Faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem, zbiera piątą część urodzaju w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. Niech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych drobnych lat, które nadejdą. Niech gromadzą zboże z polecenia Faraona, niech składają po miastach żywność i przechowują ją. Podszedł bardzo racjonalnie do tematu. Nie płakał, nie usiadł i nie zaczął płakać. Mówi, Boże, co teraz będzie? Co teraz będzie? 7 lat głodu, jak my wszyscy przeżyjemy to? No przecież to jest jakaś tragedia. Na całym świecie, nie tylko w Egipcie, ale na całym świecie. Ale Józef zrobił zupełnie coś innego. On zaczął działać. Słuchajcie, zaczął działać na miarę swoich możliwości i na miarę mądrości, którą miał w Bogu. Przede wszystkim słuchał Boga, to jest pierwsza rzecz. Od tego trzeba zacząć. Słuchał Boga. Nie podważał jego kompetencji też. Stwierdził, że jeżeli jest dopuszczony taki scenariusz, jeżeli Bóg pokazuje w tych snach, że jest dopuszczony taki scenariusz, to on się nie będzie z Bogiem bił o to. On nie będzie Bogu mówił, Panie, dlaczego w takim razie dopuszczasz to? Tylko on zastanowił się, co ma robić. Jeżeli żyje z Bogiem, to powinien tak działać, żeby nie tylko sam być mądrym w Bogu, ale ta mądrość, żeby mogła być przelana też na innych. I czytamy tutaj w 36 wersecie. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej i kraj nie będzie wyniszczony przez głód. Wiecie, i Faraon, zobaczcie, co zrobił Faraon dalej w 39 wersecie. Do Józefa zaś Faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by tak rozsądny i mądry, kto byłby tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój, tronem będę większy od ciebie. Nadto rzekł Faraon do Józefa, oto ustanawiam się namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Słuchajcie, to powinno być nasze położenie, nasza postawa w tym świecie na trudne czasy. Jeżeli chcemy, żeby Józef był dla nas przykładem. Nie płakanie razem z ludźmi, nie użalanie się, nie zmienianie, nie proszenie Boga, żeby teraz zmienił po prostu, żeby była Polska mlekiem i miodem płynąca, to było wspaniałe. Ale Bóg dopuszcza różne scenariusze na ziemi. I nigdzie nie obiecuje, tak jak powiedziałem, że zawsze będzie prosperity. Ale pokazuje na przykładzie Józefa, jaka powinna być nasza postawa. Jaka powinna być nasza mądrość. I zobaczcie, że postawa Józefa była na tyle odpowiedzialna i miał na tyle dobre świadectwo, że Faraon, największy człowiek, zobaczcie, zaczynał od niewolnika, a tu Faraon, największy człowiek w Egipcie, powierza mu decyzję, które ma podejmować. Powierza mu decyzję, bo on wie, że ten człowiek będzie podejmował dobre decyzje. Zobaczcie, jeszcze raz to przeczytam. Skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto byłby tak rozsądny i mądry jak ty. Faraon wie, że Bóg mu to wszystko powierzył. Faraon, człowiek świecki. To nie był, wiecie, to nie był patriarcha jakiś żydowski. Faraon był królem świeckim. I on widzi, patrzy na Józefa i mówi, jeżeli Bóg ci to powierzył, to ty jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko. Ty jesteś odpowiednią osobą. I jeszcze jedna rzecz tutaj taka ciekawa dosyć, która mi teraz przyszła do głowy. Józef wcale się o to stanowisko nie bił. Józef nie walczył o to stanowisko. To nie on zdecydował, że chce być tym namiestnikiem, tylko to Faraon, czyli ten, kto był nad nim, zdecydował. I to jest też właściwy obraz dla nas. Powinniśmy mieć taką postawę, żeby to inni chcieli powierzać nam odpowiedzialność, a nie sami, żebyśmy się tłukli o tę odpowiedzialność, czy bili o tę odpowiedzialność, ale mieli taką postawę i tak reprezentowali Boga, żeby ludzie to widzieli i chcieli nam powierzać swoją odpowiedzialność. I dalej czytamy. A ziemia rodziła obficie. W tych 7 latach, które nastały w ziemi egipskiej, gromadził wszelką żywność i składał zapasy w miastach, składał w nich zbiory z okolicznych pól. Tak nagromadził Józef tyle zboża, jak piasku morskiego, tak wiele, że zaprzestano je mierzyć, bo nie można było go zmierzyć. A gdy skończyło się 7 lat obfitości w ziemi egipskiej, rozpoczęło się 7 lat głodu, jak przepowiedział Józef. Głód był we wszystkich krajach, ale w całej ziemi egipskiej był chleb. Ale gdy również w całej ziemi egipskiej zapanował głód, lud wołał do faraona o chleb. Wtedy Faraon mówił do wszystkich Egipcjan, idźcie do Józefa i czyńcie, co on wam powie. A głód był na całej ziemi. Wtedy otworzył Józef wszystkie spichrze i sprzedawał Egipcjanom zboże, gdyż głód coraz bardziej dawał się we znaki w ziemi egipskiej. Ze wszystkich stron ziemi przychodzili ludzie do Egiptu, do Józefa, aby zakupić zboża, gdyż wielki głód był na całej ziemi. No niesamowita historia i jak to przekładam na dzisiejsze czasy, to myślę, że ta historia może się powtórzyć, tylko w innych realiach, tak? W naszym życiu na przykład. I ja nie dam wam jakiejś uniwersalnej recepty, jak się zabezpieczyć na trudne czasy. Jest taki pewien ekonomista w internecie, który zawsze powtarza, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje decyzje, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o decyzje, które podejmuje w takich czasach, w jakich żyjemy. Ale myślę, że jeżeli żyjesz z Bogiem, to Bóg ci pokaże, w jaki sposób, że tak powiem, zatroszczysz się o czas, który jest przed tobą, który niekoniecznie musi być najlepszym czasem. Nie ma takiego scenariusza tutaj. Że ten czas 7 lat głodu był dobrym czasem dla tych ludzi. Ale Józef jednak słuchał Boga przede wszystkim, był przy Bogu i Bóg mu doprowadził go do miejsca, którym jeszcze się nim posłużył. Żeby nie tylko był błogosławieństwem dla tego Faraona, nie tylko był błogosławieństwem dla całego kraju egipskiego, ale był błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi wtedy, którzy przyszli do Egiptu po jedzenie, prawda? Którzy byli głodni. I to jest niezwykłe, że Józef, znowu wracam do początku, Józef był takim samym człowiekiem jak my. Ale przez to, że żył blisko Boga, przez to, że te zasady działały, które wyznawał, działały, ta sytuacja, ten czas, który się nadarzył, nie wyprowadził go z tego, nie tylko nie wyprowadził go z jego relacji z Bogiem, ale jeszcze Bóg użył go właśnie w taki niezwykły sposób, w taki niesamowity sposób. I właśnie, chciałem zakończyć to kazanie właśnie takimi dwoma pytaniami. Jeżeli twierdzisz, że trzymasz się Bożych zasad, odpowiedzcie sobie szczerze, każdy sobie, i słuchasz Boga, to czy ludzie wokół ciebie w twoim miejscu pracy, przełożeni czy pracownicy, mają do ciebie zaufanie? Czy ufają ci w tym, co robisz? Czy mogą ci powierzyć pieniądze? Czy mogą ci powierzyć kompetencje? Czy mogą ci powierzyć decyzje jakieś, które masz podejmować? Krótko mówiąc, czy ci ufają? To jest pierwszy test. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, jeżeli twierdzisz, że trzymasz się Bożych zasad, to czy prosisz Boga o to, aby pokazywał ci, jakie masz podejmować decyzje w trudnych czasach, w których żyjemy, i wprowadzasz je w życie wzorem Józefa? Chciałbym, żebyśmy zostali z tymi dwoma pytaniami, bo to są dobre pytania, myślę. Józef jest dobrym przykładem na trudne czasy, w których żyjemy. Tak? Pomimo, że ta historia się wydarzyła właśnie prawie 4000 lat temu, to tak jak powiedziałem, zasady się nie zmieniły. Boże zasady się nie zmieniły, bo Bóg się nie zmienia. Bo Bóg się nie zmienia. I jeżeli żyjesz blisko Boga, możesz postępować tak samo jak Józef. Możesz postępować tak samo jak Józef. Nie masz usprawiedliwienia, że Józef był kimś większym niż ty. On był takim samym człowiekiem z krwi i kości. Jedyne, co masz więcej, to masz Ducha Świętego, tak jak powiedziałem, czyli jesteś w jeszcze lepszej pozycji niż Józef. I nic się nie usprawiedliwia do tego, żebyś nie mógł żyć tak jak Józef. Żebyś nie mógł żyć w czasach trudnych tak jak Józef. Bo to jest, dla mnie to jest bardzo inspirujące. Wiecie, kiedy ja myślałem o Józefie, czyli rano mojej żonie mówiłem, że właśnie trochę myślę o tej postaci, bo to jest inspirujące dla człowieka, który żyje w trudnych czasach, można powiedzieć, tak? Który nie wie, co się wydarzy jutro, za rok, za miesiąc, za 5 lat, prawda? Jest sytuacja taka, że dzisiaj żyjemy w czasach, które są nieprzewidywalne. Nawet najwięksi ekonomiści nie są w stanie stwierdzić, jakie będą konsekwencje pewnych rzeczy, prawda? No więc co tutaj mówić o prostych ludziach, takich jak my. Ale człowiek, który żyje z Bogiem, może mieć w tym wszystkim pokój przede wszystkim, może mieć radość, może mieć pewność, że nie tylko Bóg go nie zostawi, ale jeszcze, że on będzie błogosławieństwem dla tych ludzi, którzy żyją wokół niego w tych trudnych czasach. Ja myślę, że z takim nastawieniem powinniśmy żyć. Z takim nastawieniem powinniśmy się mierzyć z trudnymi rzeczami, z trudnymi czasami, tak? Żeby prosić Boga, żeby nie tylko nas prowadził w tym, nie tylko nam dawał radość pomimo okoliczności, ale żebyśmy i my byli wsparciem dla ludzi, którzy są wokół nas. Bo taki był Józef. I tego życzę właśnie każdemu z was i tego życzę też sobie samemu, bo to myślę, że też jest i słowo do mnie. Dziękuję. Amen.